SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz polskiego programu SBS.
Witamy Państwa
na polskich falach
Nowej Zelandii.
Tena koto katoa.
Kia ora. Na polskich falach Nowej Zelandii witają Państwa Dorota Szymańska
i Tomasz Prokop.
W naszej audycji zabierzemy naszych słuchaczy w podróż historyczną, a konkretnie do czasów II wojny światowej. Tytuł naszego programu to Tajemnicza Operacja Motyl. A ponieważ zawsze staramy się znaleźć tematy lub też wątki, które łączą Polskę i Nową Zelandię, tak będzie i tym razem. Operacja Motyl była operacją wojskową w ramach operacji Bridge, czyli most.
Tak, i polegała ona na przelotach z Włoch do Polski. Miała na celu przewożenie ludzi, sprzętu. Tym razem operacja Motyl polegała na przywiezieniu z Polski grupy kilku członków podziemia polskiego oraz skrzynie z częściami, które były nieznane pilotom, którzy właśnie brali udział w tej misji. Co jest ciekawe, że i to jest chyba najważniejsze, że głównym pilotem, pierwszym pilotem na pokładzie był 22-letni George Culliford z Napier, z Nowej Zelandii, a jego drugim pilotem był porucznik Kazimierz Schreier.
Czyli dwóch pilotów, jeden Nowozelandczyk z miasta Napier, a drugi Polak, no wiadomo, z Polski. A dlaczego operacja nazywała się Operacją Motyl?
Nazwa pochodzi od nazwy lądowiska pod Tarnowem, które właśnie tak było nazwane przez oddziały AK. W chwili lądowania tego samolotu na ziemi oczekiwała ich grupa 400 uzbrojonych AK-owców. Warunki lądowania były ciężkie, gdyż kilka dni przed lądowaniem spadł deszcz i lądowisko było rozmokłe. Niemniej samolot wylądował.
O ile wiemy, był bardzo dużo opóźniony, bo miał lądować kilka tygodni wcześniej, ale właśnie ze względu na deszcze zostało to opóźnione.
Tak, no na koniec samolot wylądował na tym lądowisku. Postój miał trwać tylko 10 minut. Szybko rozładowano samolot z rzeczy, które były przywiezione. Na pokład samolotu weszło 5 osób, kilka skrzyń, części nieznanych pilotom. No i nagle okazuje się, że samolot nie może ruszyć.
A czemu?
Ugrzązł w błocie. Koła się nie ruszają. Pierwsza decyzja pilota jest, że hamulce trzymają koła, więc przecięto przewody z płynem hydraulicznym, żeby uwolnić hamulce. Samolot na pełne obroty, silnik, samolot nie rusza.
A trzeba dodać, że wszystko się dzieje w nocy i w niedalekiej odległości od stacjonujących niemieckich oddziałów.
Więc po kilku nieudanych próbach dowódca oddziału AK-owskiego podejmuje decyzję, że należy rozładować samolot i należy go spalić.
I wycofać się.
I się wycofać. W przeciwieństwie do decyzji Polaka, Nowozelandczyk podejmuje decyzję i prosi o pół godziny czasu i podejmuje decyzję ostatniej próby odkopania tego samolotu z błota.
I próby wystartowania. Na podróż z powrotną do Włoch.
Tak. Więc Polacy rzucają się z łopatami do kopania rowów, utwardzają je gałęziami, liśćmi, które są tam dostępne i po pół godzinie startują ponownie silniki samolotu i samolot powoli zaczyna posuwać się do przodu. W tym czasie AK-owcy już byli zmuszeni opuścić, czyli samolot już jest bez obstawy, na lotnisku nie ma już AK-owców. Gdzieś w daleko, w dali, stoi jeden żołnierz i jedną małą latarką pokazuje pilotowi kierunek, w którym ma podążać po tym polu startowym. No i samolot powoli, powoli rozpędza się, podnosi się, unosi się i odlatuje.
Trzeba dodać, że samolot był samolotem nieuzbrojonym, bo to był samolot, który był bardzo lekki, tak? I nie miał na sobie, nie miał w sobie żadnej broni takiej wojskowej. I na tym i był to samolot, który właściwie służył tylko do przewożenia ludzi. To był mały Dakota samolot, o ile
tak, wiem. To był jeden z pierwszych samolotów, które mogły przelecieć na taką odległość. Pozbyto się z pokładu wszystkiego, broni, bagaży, uzbrojenia w celu zwiększenia ilości paliwa na tym pokładzie, bo cała trasa wynosiła prawie 2,5 tysiąca kilometrów. Więc na tamte czasy to była spora odległość i nie było takich samolotów, które mogły przelecieć taką odległość właśnie w tych warunkach.
No więc nasz samolot w końcu ruszył.
Nasz samolot leci nad Czechami, leci nad Jugosławią, jest wystawiony na pożarcie samolotom Luftwaffe i obrony przeciwniemieckiej, obrony przeciwlotniczej. Jakimś cudem dolatuje niezauważony do Włoch, ląduje bez hamulców, w ciężkich warunkach, ale szczęśliwie ląduje. I co się okazuje? Że dopiero wtedy piloci dowiadują się, kogo mają na pokładzie i co wiozą właściwie w tych skrzyniach, które były załadowane pod Tarnowem.
A przypominamy, że pilotem był Nowozelandczyk i Polak.
Okazuje się, że jedną z pięciu osób na pokładzie jest Tomasz Arciszewski, pseudonim Stanisław, który zostaje trzecim premierem rządu polskiego na wygnaniu, a 31. premierem rządu polskiego.
Czyli ważna osoba.
Czyli ekstremalnie ważna osoba w historii Polski. A w skrzyniach znajdują się bardzo ważne komponenty rakiety V2.
Tak, tej znanej rakiety V2, czyli tajnej broni Hitlera, która to broń przecież była...
Miała zmienić los II wojny światowej. Co ważniejsze, wśród tych części, które są na pokładzie, znajduje się element, który nazywa się gyrokompas. Był to ekstremalnie ważny element, który używany był przez Niemców do nakierowania rakiety na Londyn. Zdobycie tego elementu przez podziemie polskie spowodowało olbrzymie opóźnienie w budowie rakiety, gdyż alianci z chwilą, kiedy dowiedzieli się, że Niemcy są w posiadaniu takiego instrumentu, zbombardowali im ośrodek doświadczalny i tam, gdzie budowali te rakiety, pod Szczecinem. Także akcja pilota polskiego i pilota nowozelandzkiego spowodowała bardzo duże opóźnienie w rozbudowie rakiety V2, no i spowodowała szczęśliwe przybycie do Londynu Tomasza Arciszewskiego, polskiego premiera rządu na uchodźstwie.
I tutaj właśnie jest nasz wątek łączenia Polski i Nowej Zelandii, wątek historyczny tym razem.
Tak.
A co się stało dalej?
Co się stało dalej? George Culliford został odznaczony przez rząd polski Virtuti Militari
za tą właśnie akcję
i jest jednym z dwóch Nowozelandczyków odznaczonych w czasie II wojny światowej krzyżem Virtuti Militari. Również został odznaczony przez rząd brytyjski, mówiąc to po angielsku, nazywa się Companion of Distinguished Service Order. Jest to drugie odznaczenie po Victoria Cross. Co jest ciekawe, że krzyż ten Virtuti Militari został zdeponowany przez rodzinę George'a Culliforda w Muzeum Lotnictwa w Christchurch. Jest on do wglądu, jeżeli któryś z naszych słuchaczy byłby w Christchurch i chciałby i zechciałby odwiedzić Muzeum Lotnictwa, które znajduje się w dzielnicy Wigram, na życzenie może ten Virtuti Militari być wyciągnięty
z archiwów
i udostępniony zwiedzającemu.
Niesamowita historia. Virtuti Militari przyznane Nowozelandczykowi przez rząd polski za czyn w czasie II wojny światowej znajduje się teraz tutaj w Kraście.
Tak, i właśnie jest to tak o tyle bardzo ważne i ciekawe, że byli to bardzo młodzi ludzie, którzy nieświadomie w tym okresie swoją odwagą, determinacją przyczynili się do znacznej zmiany kierunku losów II wojny światowej, szczególnie w kontekście brytyjskim, bo to było olbrzymie ważne dla Brytyjczyków, opóźnienie lotów rakiet V2. Tak. I jest to historia nieznana właściwie w Nowej Zelandii, jakkolwiek jest dość dobrze znana w Polsce.
Na tym kończymy nasz lutowy program i zapraszamy na kolejny w marcu. Z Nowej Zelandii pozdrawiają Dorota
i Tomek.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.